Rozdział 5. W domu tłumacza. Ponieważ kolacja nie była jeszcze gotowa, tłumacz po chwili zaprosił ich do zwiedzenia symbolicznych izb i pokazał im to, co poprzednio widział chrześcijanin, mąż chrześcijanki. Zobaczyli więc męża w klatce żelaznej, a też i tego, któremu się śnił sen, potem znów tego, który wywalczył sobie wejście do pałacu. Pokazano im również portret największego z nich wszystkich oraz wszystkie te rzeczy, których oglądanie tak wielką korzyść dało chrześcijaninowi. Gdy tłumacz im już to pokazał, a chrześcijanka i jej towarzysze zanotowali sobie wszystko głęboko w pamięci, poprowadził ich jeszcze dalej i pokazał pewien pokój, w którym znajdował się człowiek umiejący patrzeć tylko w jednym kierunku, to jest w dół, i trzymający w ręku grabie do gnoju. Nad jego głową stał mąż, trzymający w ręku niebiańską koronę i starał się go nakłonić do dokonania zamiany, a mianowicie chciał dać mu tę koronę w zamian za grabie. Ale człowiek ten nie zwracał nawet na tę propozycję najmniejszej uwagi, nawet nie spojrzał w górę, lecz w dalszym ciągu z podłogi wygrzebywał grabiami źdźbła, słomy, proch i małe patyczki. W ten czas chrześcijanka rzekła: wydaje mi się, że trochę rozumiem to, co widzimy. Jest to bowiem obraz człowieka tego świata. Czy mam rację? Tłumacz: powiedziałaś prawdę. Te grabie mówią nam o jego cielesności. To zaś, że przywiązuje on większą wagę do grabienia słomy, małych patyczków i prochu ziemi, niż do tego, co mówi doń z góry mąż trzymający niebiańską koronę w ręce, jest obrazem tego, że dla wielu ludzi niebo jest tylko legendą, a jedyną realną wartością są rzeczy ziemskie. Również i to, że ów człowiek, jak widziałaś, nie mógł patrzeć w żadnym innym kierunku, tylko w dół, wskazuje ci, że rzeczy ziemskie, jeśli mocno zawładną sercem człowieka, całkowicie je odwodzą od Boga. Wówczas chrześcijanka zawołała: o, wybaw mię od tych grabi do gnoju. Tłumacz: ta modlitwa jest taka stara, a tak mało używana, że już niemal zardzewiała. Bogactwa nie dawaj mi, Panie. Przypowieści 30, rozdział 8, wiersz. Tak modli się może tylko 1 na 10 tysięcy. Większość uważa słomę, patyki i proch za wielkie rzeczy, o które warto się teraz troszczyć. Gdy chrześcijanka i miłosierna usłyszały te słowa, zapłakały i rzekły: niestety, jest to aż nazbyt prawdziwe. Po pokazaniu im tego obrazu, tłumacz zaprowadził ich do najokazalszego pokoju w całym domu. Rzeczywiście był to pokój bardzo duży. I polecił im się uważnie rozejrzeć dookoła i zobaczyć, czy nie ma tam czegoś, co mogłoby być dla nich pożyteczną nauką. Rozglądali się więc na wszystkie strony, ale nie mogli niczego takiego zobaczyć, poza bardzo dużym pająkiem na ścianie, a na niego właśnie nie zwrócili uwagi. Wtedy miłosierna rzekła: Panie, niczego tu nie widzę. Chrześcijanka jednak milczała. Ależ rozejrzyjcie się jeszcze raz, zachęcił ponownie tłumacz. Rozejrzała się więc i rzekła: nie ma tu niczego poza brzydkim pająkiem, który trzyma się ściany swymi długimi rękami. Czy w tym obszernym pokoju jest tylko jeden pająk? Pytał dalej tłumacz. Wówczas w oczach chrześcijanki ukazały się łzy, gdyż była bardzo bystrą kobietą. Rzekła więc: tak, Panie, jest ich tutaj więcej, to takich, których jad jest znacznie niebezpieczniejszy od jadu znajdującego się w tym pająku. Tłumacz spojrzał na nią i uśmiechając się przyjaźnie rzekł: powiedziałaś prawdę. Wtedy miłosierna zarumieniła się ze wstydu, a chłopcy zakryli twarze rękami, zaczęli bowiem wszyscy już pojmować tę zagadkę. Tłumacz odezwał się ponownie: jak widzicie, pająk rękoma robi, a bywa w pałacach królewskich. Przypowieści 30, rozdział 28, wiersz. A jest to napisane po to, aby was pouczyć, że choćbyście nawet byli przepełnieni jadem grzechu, to możecie uchwycić się ręką wiary i zamieszkać w najlepszym pokoju królewskiego domu w niebie. chrześcijanka. Ja myślałam o czymś podobnym, ale nie umiałam sobie tego należycie wytłumaczyć. Mnie się zdawało, że jesteśmy podobni do pająków i że wyglądamy tak brzydko jak one, choćbyśmy się znajdowali w najpiękniejszym pokoju. Ale żeby na przykładzie takiego jadowitego i nielubianego stworzenia, jakim jest pająk, uczyć się wiary, nie przyszło mi na myśl. A jednak ten pająk rzeczywiście zamieszkał tutaj na ścianie najpiękniejszego pokoju w tym domu, a Bóg niczego nie uczynił daremnie. To przeżycie napełniło ich wszystkich szczęściem, choć mieli łzy w oczach. Spoglądali jeden na drugiego, a następnie skłaniali głowy przed tłumaczem, który zaprowadził ich znów do innej izby, której była kura z kurczętami i polecił przyglądać się im przez chwilę. Jedno z kurcząt zbliżyło się do korytka z wodą, aby się napić, ale po każdym łyku podnosiło główkę i oczy ku niebu. Spójrzcie, rzekł, co robi to małe kurczątko? I nauczcie się od niego dziękowania za otrzymane dobrodziejstwa przez poglądanie w górę. Popatrzcie, proszę, jeszcze raz i obserwujcie w dalszym ciągu. Zaczęli więc uważnie przyglądać się, stwierdzając rychło, iż kura zachowuje się w czworaki sposób, chodząc z kurczętami. Pierwsze, używa ona zwykłego głosu, który rozlega się cały dzień. Drugie, używa szczególnego nawoływania, które słychać tylko czasami. Trzecie, odzywa się w specjalny sposób, gdy ma kurczęta zgromadzone pod skrzydłami. Mateusz 23, 37. I czwarte, niekiedy używa krzyku. Niech wam postępowanie tej kury, rzekł tłumacz, przypomina waszego króla, zaś kurczęta tych, którzy mu są posłuszni. I on postępuje ze swym ludem w różny sposób, czego ilustracją mogą być do pewnego stopnia zaobserwowane przez was różne sposoby zachowywania się kury. Przy zwykłym wołaniu nie daje niczego. Gdy natomiast woła w sposób szczególny, czyni to zawsze dlatego, że chce coś dać. Odzywa się on również w odrębny sposób do tych, którzy pozostają pod jego skrzydłami, natomiast gdy widzi nadchodzącego wroga, donośnie krzyczy na alarm. Wybieram, moi kochani, te pokoje, w których możecie oglądać rzeczy dla was, szczególnie niewiast, łatwo zrozumiałe. Ach, panie, rzekła chrześcijanka, zechciej nam, proszę, pokazać coś jeszcze. Zaprowadził ich więc do rzeźni, gdzie rzeźnik zabijał owce. Stały one cicho i przyjmowały śmierć spokojnie. Wówczas tłumacz rzekł, musicie się uczyć od tych owiec, jak znosić cierpienia i zło bez szemrania i bez narzekania. Patrzcie, jak spokojnie i bez sprzeciwu idą na śmierć, a król wasz i was nazywa owcami. Następnie tłumacz zaprowadził ich do ogrodu, w którym rosło mnóstwo rozmaitych kwiatów. Czy widzicie te wszystkie kwiaty? Zapytał. Tak jest, odpowiedziała chrześcijanka. Zwróćcie więc uwagę, mówił dalej, że różnią się one od siebie wzrostem, gatunkiem, kolorem, zapachem i szlachetnością. A niektóre z nich są lepsze od innych. Rosną one wszakże spokojnie w tym miejscu, gdzie je posadził ogrodnik i nie kłócą się między sobą. Z ogrodu tłumacz wyprowadził ich na swoje pole, zasiane pszenicą i żytem. Gdy się jednak temu zbożu przypatrywali bliżej, zauważyli, że pozbawione ono było zupełnie kłosów. Rosła tylko sama słoma. Tłumacz zaś powiedział, to pole zostało nawiezione, zaorane i obsiane. Co jednak mamy uczynić z takim plonem? Część spal, a z reszty zrób nawóz, odpowiedziała chrześcijanka. Tak, rzekł znowu tłumacz, każdy oczekuje owocu. Ponieważ jednak go nie ma, skazałaś to, co pozostało na spalenie ogniem i na podeptanie nogami. Uważajcie, byście w podobny sposób nie potępili siebie samych. W drodze powrotnej do domu spostrzegli małą rażkę trzymającą w dzióbku dużego pająka. Tłumacz rzekł, popatrzcie tutaj. Spojrzeli więc wszyscy, a miłosierna bardzo zdziwiła się tym widokiem. Chrześcijanka jednak rzekła, czy to nie przykre, że taki piękny mały ptaszek jakim jest rażka czerwonogardła, przewyższający wiele innych ptaków pięknością, który do pewnego stopnia przyjaźni się nawet z człowiekiem, karmi się czymś tak obrzydliwym. Myślałam, że karmi się okruszynami chleba lub czymś podobnym. Już teraz mniej mi się podoba. Na to tłumacz odpowiedział. Ta rażka przypomina pewną bardzo liczną kategorię wyznawców. Na pierwszy rzut oka są oni podobni jak i ten ptaszek, mili, przyjemnie wyglądający i mający nawet ładny głos. Wydaje się również, że bardzo miłują innych, szczerych wyznawców. Pozornie nawet cenią przebywanie w ich towarzystwie, tak jak gdyby potrafili żyć z okruszyn znajdujących się na stole dobrych ludzi. Udają również, że dla tej przyczyny bywają gośćmi bogobojnych ludzi, uczęszczają na nabożeństwa, zgromadzają się dla wspominania Pana. Gdy jednak są sami, wówczas jak ta rażka, łapią i pożerają pająki, umieją zmieniać swój jadłospis, pić nieprawość i grzech jak wodę. Gdy wrócili do domu, kolacja jeszcze nie była gotowa. Chrześcijanka poprosiła więc, aby jeszcze zechciał im pokazać lub powiedzieć coś pożytecznego. Tłumacz zaczął więc mówić. Im bardziej tłusta jest świnia, tym więcej pragnie nurzać się w błocie. Im bardziej tłusty jest wół, tym ochotniej idzie na rzeź. A im zdrowszy jest człowiek pełen pożądliwości, tym jest skłonniejszy do złego. W charakterze niewiasty tkwi pragnienie, aby się ubierać czyściutko i pięknie, ale najprzystojniejszą rzeczą jest być przyozdobionym tym, co w oczach Bożych ma największą wartość. Łatwiej jest nie spać przez jedną lub dwie noce, aniżeli czuwać przez cały rok. Łatwiej jest też człowiekowi rozpocząć składanie dobrego wyznania, aniżeli wytrwać aż do końca takim, jakim być powinien. Gdy nastaje burza, każdy kapitan okrętu skłonny jest wyrzucić za burtę te przedmioty, które posiadają najmniejszą wartość. Kto wyrzuciłby najpierw to, co jest najkosztowniejszego? Tylko ten, który nie boi się Boga. Jedna dziura może spowodować zatonięcie okrętu, a jeden grzech może doprowadzić grzesznika do ruiny. Człowiek, który zapomina o swym przyjacielu, jest w stosunku do niego niewdzięcznikiem, ale ten, który zapomina o swoim Zbawicielu, nie ma miłosierdzia dla samego siebie. Człowiek żyjący w grzechu, a spodziewający się szczęścia w wieczności, podobnie jest do tego, który siejąc konkol spodziewa się, iż napełni swe gumna pszenicą lub jęczmieniem. Kto pragnie dobrze żyć, niechaj nieodstępnym towarzyszem uczyni myśl o ostatnim dniu swego życia. Obmowy i niesłowność są dowodem istnienia grzechu na świecie. Jeśli ludzie uważają sprawy tego świata, które Bóg ma za nic, za coś kosztownego, to czym jest niebo, które Bóg zaleca? Jeśli trudno nam jest rozstać się z tym życiem, choć jest tak pełnym utrapień, to jak cudowne musi być życie tam, w górze. Każdy jest skłonny wychwalać dobroć ludzi, kogóż natomiast wzrusza, jak należałoby oczekiwać, dobroć Boża. Rzadko kiedy wstajemy od stołu, aby czegoś z jedzenia nie zostawić. Podobnie i w Jezusie Chrystusie więcej jest zasług i sprawiedliwości, aniżeli cały świat mógłby spotrzebować. Wypowiedziawszy to tłumacz, zaprowadził ich jeszcze do swego ogrodu i pokazał im drzewo, które pomimo, iż było spróchniałe wewnątrz, jednak rosło i miało liście. Miłosierna zapytała, cóż to ma oznaczać? To drzewo, odpowiedział, którego zewnętrzna część jest piękna, a wnętrze spróchniałe, można porównać z wieloma ludźmi w Bożym ogrodzie, a mianowicie z tymi, którzy jedynie mówią piękne rzeczy o Bogu, ale w praktycznym życiu niczego dla Jego chwały nie czynią. Liście ich są naprawdę piękne, ale serce nie nadaje się na nic innego, jak tylko na podpałkę do diabelskiego pieca. W tej chwili zaproszono ich na kolację u stół, był już nakryty i wszystko przygotowane. Zasiedli więc, a gdy jeden z obecnych podziękował Panu, zaczęli jeść. W czasie posiłku tłumacz miał zwyczaj raczyć swych gości piękną muzyką, a więc I tym razem rozległy się dźwięki instrumentów, a jednocześnie ktoś obdarzony bardzo pięknym głosem zaśpiewał. Jedyną mą podporą Pan, wszak karmi mię On sam. Czyż mógłbym czegoś pragnąć? Nie, w Nim wszystko, wszystko mam. Gdy ucichły dźwięki muzyki, tłumacz zapytał chrześcijankę, co było pierwszą pobudką, która ją skłoniła do pójścia na pielgrzymkę. Chrześcijanka odpowiedziała, przede wszystkim uświadomiłam sobie utratę męża. Było to dla mnie bardzo bolesne. Wszystko to było jednak tylko cielesnym uczuciem. Dopiero później żywo stanęły mi w pamięci trudy i pielgrzymka mego męża i moje grubiańskie zachowanie się w stosunku do niego. Tak więc w sercu moim powstało głębokie poczucie winy, które o mało nie wtrąciło mnie na dno rozpaczy. Ale na szczęście sen o obecnym błogim życiu mego męża i otrzymanie od króla zaproszenia, abym przybyła do kraju, w którym on przebywa, tak podziałały na umysł mój i serce, że zmusiło mnie to do udania się na pielgrzymkę, którą obecnie odbywam. Tłumacz. Czy przed opuszczeniem progów swego domu nie napotkałaś na żaden sprzeciw? Chrześcijanka. Tak. Sprzeciwiła mi się pani lękliwa, krewna tego, który ze strachu przed lwami chciał namówić mego męża do powrotu. Obsypała mnie przy tym mnóstwem obelg, nazwała mnie głupią, a zamiar udania się na pielgrzymkę awanturniczą wyprawą. Starała się wszelkim sposobem odwieść mnie i odstraszyć od niej, przypominając wszystkie trudy i znoje, które mój mąż napotkał na swej drodze. Przeszłam jednak nad tym wszystkim całkiem łatwo do porządku dziennego. Bardzo zaniepokoił mnie sen o dwóch złoczyńcach, knujących przeszkodzenie mi w mojej wędrówce. Nawet jeszcze teraz mam te postacie przed oczyma, co powoduje obawę przed każdym napotkanym w drodze człowiekiem, aby czasem nie wyrządził mi jakiej krzywdy, uniemożliwiającej kontynuowanie mej podróży. Powiem ci nawet, panie mój, coś, o czym nie każdemu chciałabym mówić, a mianowicie, że w drodze pomiędzy bramą, przez którą weszliśmy na ten szlak, a tym domem, zostałyśmy obie napadnięte tak brutalnie, że musiałyśmy wzywać ratunku. Ci dwaj, którzy nas napadli, bardzo byli podobni do tych widzianych we śnie. Wtedy tłumacz rzekł do niej. Rozpoczęłaś dobrze, a zakończenie twojej wędrówki będzie jeszcze bardziej błogosławione. Następnie zwrócił się do miłosiernej i rzekł. A cóż ciebie skłoniło do przyjścia tutaj, kochana dzieweczko? Miłosierna, usłyszawszy te słowa, zarumieniła się i zaczęła drżeć. Przez chwilę nie mogła przemówić ani słowa. Tłumacz odezwał się więc. Nie bój się, tylko wierz. Marek 5,36. I powiedz, co masz na sercu? Zaczęła więc mówić. Panie mój, brak doświadczenia sprawia, iż wolałabym milczeć, a także napełnia mnie lękiem, iż jakiś mój niedostatek uniemożliwi mi dokończenie tej podróży. Nie mogę opowiedzieć, jak uczyniła to chrześcijanka, o snach i widzeniach. Nie wiem też, co to jest żal z powodu nieposłuszeństwa wobec rad udzielanych mi przez dobrych krewnych. Tłumacz. Cóż więc sprawiło, dziecko kochane, że powzięłaś decyzję, która uczyniła z ciebie pielgrzyma? Miłosierna. Stało się to tak, gdy chrześcijanka, nasza przyjaciółka, przygotowywała się do opuszczenia miasta, wstąpiłam tam przypadkowo z panią lękliwą, aby ją odwiedzić. Zapukałyśmy do drzwi i weszłyśmy. Gdy znalazłyśmy się wewnątrz, zobaczyłyśmy przygotowywania do podróży, zapytałyśmy, co to wszystko ma znaczyć. Wówczas powiedziała nam, iż posłano po nią, aby wyruszyła w drogę do swego męża. Opowiedziała nam również sen, jaki miała o nim, w którym widziała go przebywającego między nieśmiertelnymi z koroną na głowie, grającego na harfie, jedzącego i pijącego przy stole swego króla, śpiewającego mu pieśni chwały za przeprowadzenie go tam i wiele innych cudownych rzeczy. W czasie jej opowiadania serce moje poczęło pałać we mnie. Łukasz 24,32. Rzekłam więc w duchu, jeśli to wszystko jest prawdą, to opuszczę ojca, matkę, rodzinny kraj, jeśli mi będzie wolno, pójdę razem z chrześcijanką. Zaczęłam więc pytać ją dalej, czy rzeczywiście to wszystko jest prawdą i czy pozwoli mi sobie towarzyszyć. Widziałam już bowiem jasno, iż dłużej w naszym mieście pozostać nie można bez narażenia się na zagładę. Mimo to opuszczałam je z ciężkim sercem. Nie dlatego, abym chciała tam pozostać, ale ze względu na pamięć o pozostających tam licznych moich krewnych. Przyszłam wreszcie tutaj przepełniona gorącym pragnieniem dotarcia wraz z chrześcijanką, jeśli to będzie mi dane, do jej męża i jej króla. Tłumacz, początek twojej drogi jest dobry, dałaś bowiem posłuch prawdzie. Jesteś jak Rut, która z miłości do Noemi i Pana Boga jej opuściła ojca, matkę i kraj rodzinny i poszła, aby zamieszkać z ludem, którego przedtem nie znała. Niechżeć Pan odda uczynek twój i niech będzie zapłata twoja doskonała od Pana Boga Izraelskiego, gdyżeś przyszła, abyś nadzieję miała pod skrzydłami Jego. Rut 2:12. Tymczasem kolacja dobiegła końca i zaczęto się przygotowywać do pójścia na spoczynek. Niewiastom pościelono osobno, a chłopcom osobno. Gdy miłosierna znalazła się już w łóżku, nie mogła z radości zasnąć. Uwolniona bowiem została jak nigdy przedtem od wszelkich obaw, zbłądzenia i nieosiągnięcia celu podróży. Leżąc w łóżku, wielbiła więc i chwaliła Boga za okazaną jej tak wielką łaskę. Następnego ranka wstały skoro świt i zaczęły się przygotowywać do dalszej drogi. Tłumacz poprosił je jednak, aby chwilę poczekały, gdyż odejście ich stamtąd musi być, jak twierdził, poprzedzone dopełnieniem niektórych obowiązujących czynności. Rzekł więc do dzieweczki, która im otworzyła drzwi: zaprowadź je do kąpieli w ogrodzie i obmyj je tam z brudu, który do nich przylgnął w czasie podróży. Dzieweczka ta, imieniem Niewinna, zaprowadziła ich więc do kąpieli w ogrodzie i powiedziała im, zgodnie z życzeniem Pana, niewiasty przybywające do tego domu mają się obmyć i oczyścić przed udaniem się na dalszą pielgrzymkę. Poszły więc i umyły się. Umyli się również i chłopcy, a wszyscy wyszli z kąpieli nie tylko czyści i odświeżeni, ale i bardzo wzmocnieni na ciele. Gdy wrócili do domu, wyglądali o wiele piękniej niż przed kąpielą. Tłumacz, spojrzawszy na nich, rzekł: piękna jako miesiąc. Pieśń 6:9. Następnie kazał sobie podać pieczęć, którą zwykł pieczętować tych, którzy zostali obmyci w kąpieli. Przyniesiono więc pieczęć i przy pomocy niej położył na nich swój znak, po którym można by ich było poznać w miejscach, do których mieli się jeszcze udać. Ta pieczęć była niejako treścią i sumą tego, co naród izraelski dożył podczas jedzenia baranka w noc przejścia pańskiego. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 8 do 10 wiersza, gdy wychodzili z Egiptu. Znak ten został umieszczony pomiędzy ich oczami, a uczynił ich jeszcze piękniejszymi, gdyż stanowił on prawdziwą ozdobę twarzy. Dodał im też dużo powagi, czyniąc ich oblicza podobne anielskim. Potem tłumacz znów zwrócił się do dzieweczki, która usługiwała, i rzekł: idź do szatni i przynieś im szaty. Poszła więc i przyniosła białe, piękne, płócienne szaty i położyła je przed nimi. A gdy na jego polecenie ubrały się w nie takie, to przyozdobiło, że jedna omal się nie przelękła drugiej. Nie widziała bowiem żadna własnej wspaniałości, mogła ją natomiast widzieć na drugiej. Zaczęły więc jedna drugą mieć za wyższą nad siebie. Filipian 2:3. Tyś piękniejsza ode mnie, rzekła jedna. Nie, ty jesteś ode mnie nadobniejsza, mówiła druga. Także dzieci były zdumione, zobaczywszy wspaniałą przemianę, która i im przypadła w udziale. Następnie tłumacz zawołał jednego ze swych sług, któremu na imię było Wielkie Serce, i rozkazał mu wziąć miecz, przyłbicę i tarczę. Efezjan 6:16-17. Zabierz, rzekł, te moje córki i odprowadź je do pałacu zwanego Pięknym, który będzie następnym miejscem ich odpoczynku. Sługa wziął więc swoją broń i poszedł przed nimi, a tłumacz rzekł: niech was Bóg prowadzi. Także i członkowie rodziny pożegnali ich wieloma serdecznymi życzeniami. Tak więc pielgrzymi ruszyli w drogę, śpiewając taką pieśń: Etapem drugim miejsce to już było. Tu nasz wzrok i słuch się ukarmił tym, co krył od wszystkich wieków mrok. Grabiący mąż i kurcząt rój i kwoka pająk był nauką dobrą dla mnie, bym w tym świecie mądrze żył. I rzeźnia, ogród, pole, a i raszka z łupem swym, spróchniałe drzewo, ważnych rad da mnóstwo w życiu tym. Bym usiłował szczerym być, w czuwaniu, w modłach trwać, a krzyż mój brać na każdy dzień i chwałę Panu dać.